dzisiaj nie mamy specjalnego gościa zaproszonego. W związku z tym ja będę chciał się podzielić z wami tym, co w jaki sposób Bóg składa w moje serce i co widzę jako takie ważne dla nas mężczyzn dzisiaj. Jaki mamy dzisiaj temat? Mężczyzna w Bożym planie. Mężczyzna, który żyje tak, jak stworzył go Bóg. Mężczyzna, który żyje tak, jak został stworzony. Mężczyzna, który wchodzi w Boży plan, wchodzi w Boże powołanie dla swojego życia. Widzę, że już nawet slajd się włączył, więc nie jest źle. W jaki sposób możemy odkrywać Boży plan i Boże powołanie dla naszego życia? Czy ktoś z was ma jakiś pomysł? W jaki sposób możemy odkrywać Boży plan dla naszego życia? Pytać. Kogo, o co?
Tak, ja uważam, że na początku trzeba sobie uświadomić, jaki jest cel naszego życia. Nie? Czyli uświadam sobie, że celem mojego życia jest zbawienie i wszystko, co prowadzi mnie do tego celu, to mi służy. To, co mi nie prowadzi do tego celu i co nie pomaga mi do zbawienia, to mi nie służy. I od tego trzeba zacząć. Jurek, tam jest coś takiego jak bramka chyba. Nie, to... Dobra.
Okej. Jak możemy odkrywać Boży plan dla naszego życia? Duchu Święty. Myślę, że to jest to, co chciałem, żebyśmy odkryli. Ponieważ jak popatrzymy na dzisiejszy świat, to jest naprawdę tyle, taka różnorodność różnych nurtów, prądów filozoficznych, jest tyle różnych, że tak powiem, mądrości, które wkłada nam świat, że naprawdę możemy się w tym pogubić. I żeby się nie pogubić, potrzeba poszukiwać tego czystego źródła. Trzeba poszukiwać tego miejsca, w którym to źródło bije. Tego miejsca, z którego wypływa ta woda, która jest wodą czystą. I aby mogło się to stać, potrzebujemy pójść do źródła. Pójść do źródła i zaczerpnąć smaku czystej wody. Wody, która nie jest skażona żadnym nurtem niezdrowego myślenia. Tej wody, która płynie prosto z Bożego serca. I aby odkryć to źródło, najlepiej jest nam sięgnąć do Biblii. Sięgnąć do Pięcioksięgu Mojżesza, do początku Biblii, a szczególnie do Księgi Rodzaju, do tej księgi, w której Bóg tworzy nas, w której Bóg tworzy mężczyznę, w której Bóg tworzy kobietę, w której Bóg tworzy nas jako mężczyznę i jako kobietę. I tam, w Księdze Rodzaju, możemy odkrywać to, jaki jest Boży plan dla naszego życia. Jaka jest Boża wizja dla mężczyzn, Boża wizja dla kobiet, Boża wizja dla małżeństwa. Bóg stworzył człowieka na swój obraz. Stworzył nas na swój obraz. Bóg stworzył nas jako mężczyznę i jako kobietę. Jako mężczyznę i jako niewiastę. Inni tłumaczą jako mąż i mężyna. To jest tłumaczenie, które pochodzi z przekładu Jakuba Wójka, dość starego. Ale jest to o tyle fajne i ważne, że w jakiś sposób mąż i mężyna oddaje pewną grę słów, która istnieje w hebrajskim oryginale, gdzie Bóg tworzy isz i isza. Tworzy męża i mężynę. Tworzy mężczyznę i tą, która z mężczyzny jest wzięta. Kobieta jako ta, która jest wzięta z mężczyzny, jest również koroną stworzenia. Jest również tą, która jest tworzona jako ostatni etap, ostatni element procesu tworzenia, procesu stwarzania. I myślę sobie, że w jakiś sposób my jako mężczyźni często możemy zachwycić się tym, w jaki sposób Bóg stworzył kobietę. Ponieważ Bóg stworzył kobietę w ten sposób, aby najpełniej jak to możliwe dopełniała naszych braków. Po to, byśmy razem jako mężczyzna i jako kobieta mogli dopełniać się. Mogli dopełniać się i mogli uzupełniać to, czego nam brakuje. Jak popatrzymy sobie na mężczyznę, który ma mocne strony i ma słabe strony, mocne strony i słabe strony, mocne i słabe. I popatrzymy na kobietę, która również ma swoje mocne i słabe strony, to możemy albo stanąć w opozycji w ten sposób, aby nasze mocne strony się ze sobą zderzyły i wtedy dochodzi do rywalizacji. Wtedy dochodzi do współzawodnictwa i wtedy dochodzi do walki. Ale możemy ustawić się w ten sposób, abyśmy mogli się nawzajem uzupełnić. Aby nasze mocne strony mogły wejść w te miejsca, które są słabymi stronami kobiet. Aby ich mocne strony mogły wejść w te miejsca, które są naszymi słabymi stronami. I w ten sposób możemy budować komunię. Możemy budować wspólnotę osób, które wcale nie muszą z sobą walczyć, które wcale nie muszą szukać siebie, które wcale nie muszą w jakiś sposób poszukiwać tylko swojego szczęścia, ale które mogą świadomie wchodzić w te obszary, w których nasza towarzyszka, nasza żona jest słaba i w których ona potrzebuje naszej siły i naszej mocy. Nie trudno dostrzec, jak patrzymy na mężczyznę i na kobietę, że jesteśmy różni. I to widać. I to widać, że jesteśmy naprawdę bardzo różni ze sobą, co nie zmienia faktu, że mamy tę samą godność. Jesteśmy różni w zewnętrznych przejawach, natomiast w naszej godności wobec Boga jesteśmy równi. I to nie jest tak, że mężczyzna ma większą godność, kobieta ma mniejszą godność. Czy że kobieta jest bardziej duchowa, mężczyzna bardziej cielesny. Ponieważ nasza godność pochodzi z tego, że jesteśmy dziećmi Boga. Że jesteśmy dziećmi Boga, umiłowanymi dziećmi Boga, za których Jezus oddał swoje życie. Jesteśmy wykupieni Jego drogocenną krwią. Bóg zapłacił najwyższą cenę, jaką mógł zapłacić. A skoro zostaliśmy wykupieni drogocenną krwią, to popatrzmy, jak cenni jesteśmy w Jego oczach. Jak ważni jesteśmy dla Niego. I jak wielką mamy w Nim godność. Godność Jego dzieci. Godność królewiczów. Godność księżniczek. Godność tych, którzy są współdziedzicami z Chrystusem. Już wspomniałem, różnorodność to jest też komplementarność. To jest właśnie ten element uzupełnienia się. I w tym obrazie uzupełniania się mężczyzny i kobiety, można w jakiś sposób najpełniej zobaczyć obraz Boży, obraz jedności komunii osób w Trójcy Świętej. Bóg, tworząc człowieka na swój obraz, stworzył nas jako mężczyznę i kobietę, po to, byśmy tutaj, w naszej miłości, mogli być obrazem miłości Boga. I myślę, że takim dużym problemem dzisiejszej kultury jest to, że próbuje się nas wtłoczyć w pewien uśredniony wzorzec. Że próbuje się facetów złagodzić, facetów tak ustawić, żeby byli spokojni, cisi, pokorni w tym znaczeniu światowym, czyli nie podnoszący głosu i nie pokazujący swojej męskości. W jakiś sposób próbuje się zniewieścić mężczyzn. A z drugiej strony widzimy, że kobiety wchodzą w tą przestrzeń i w tą dziurę, która powstaje z tego procesu. I w jakiś sposób można powiedzieć o maskulinizacji kobiet. O tym, że one muszą stać się twarde i takie harde, ponieważ my tacy przestajemy być. I zamiast tego obrazu dochodzimy do tego obrazu. Zamiast współpracy i uzupełnienia dochodzimy do walki, dochodzimy do zderzenia. I taki jest plan, który oferuje nam świat. To jest plan oparty na współzawodnictwie i rywalizacji płci. Ale to nie jest Boży plan. Ponieważ Boży plan to jest plan uzupełniania się i plan służby sobie wzajemnej. I tak jak wspomniałem, Bóg wpisał w nas swoje podobieństwo. Znaczy stworzył nas na swoje podobieństwo i w nas wpisał podobieństwo do siebie. I chcąc być obrazem Boga, powinniśmy naśladować Jezusa. Naśladować Go w tym, że Jezus mówił i był jedno z Ojcem. I my jako mężczyźni winniśmy szukać jedności z Bogiem, szukać jedności z Ojcem. Pełnił wolę Ojca. Powinniśmy jako mężczyźni pełnić wolę Boga Ojca w naszym życiu. Szukać Jego woli, Jego planu, Jego drogi dla naszego życia. Jezus był w końcu posłuszny Ojcu. I my winniśmy również poszukiwać planu posłuszeństwa nas Ojcu. Planu, w którym możemy pełnić Jego wolę. Ale jak to zrobić? O tym jeszcze później. Natomiast czytając Księgę Rodzaju możemy odkryć taką prawdę, że mężczyzna został stworzony wtedy, kiedy nie istniał jeszcze ogród Eden. Kiedy ogród nie był jeszcze piękny i uporządkowany, kiedy świat był dziki. Kobieta natomiast została stworzona wtedy, gdy mężczyzna był już umieszczony w ogrodzie Eden. Kiedy świat był pełen piękna i harmonii. Kiedy było pełno kwiatów. Kiedy były piękne drzewa, piękne owoce. I myślę sobie, że w jakiś sposób te dwa obrazy pokazują, jak Bóg nas tworzy. Mężczyznę tworzy do tego, by był dziki, by był nieokiełznany, by był taki bardzo chętny do kontaktu z dzikością, z naturą, z twardą rzeczywistością świata. Podczas gdy kobieta stworzona w ogrodzie w naturalny sposób poszukuje piękna. W naturalny sposób poszukuje harmonii. W naturalny sposób poszukuje bezpieczeństwa. Ma zupełnie różne światy. Dwa zupełnie różne obrazy człowieka stworzonego na obraz Boży. Jak to jest możliwe? Myślę sobie, że właśnie w ten sposób Bóg daje nam szansę do tego, byśmy się uzupełniali wzajemnie. Byśmy mogli uzupełniać braki swoje nawzajem. I w ten sposób mężczyzna jest tym, który preferuje rywalizację, który preferuje walkę, który lubi wyzwania, lubi przygody, lubi sporty ekstremalne, podczas gdy kobieta preferuje piękno, ład, harmonię, bezpieczeństwo. W ten sposób mężczyzna lepiej odnajduje się w czynnościach, w aktywnościach na zewnątrz. Kobieta lepiej odnajduje się w bezpieczeństwie, w ładzie, w harmonii domu. Dlatego właśnie mężczyzna jest lepszy w zewnętrznym zapewnieniu bezpieczeństwa rodzinie. Mężczyzna jest lepszy w wyznaczaniu wizji, w wyznaczaniu strategicznych planów, w wyznaczaniu tego, co jest przed małżeństwem, przed rodziną, przed nami. Podczas gdy kobieta jest lepsza w trosce o ognisko domowe, w trosce o dzieci, w trosce o to, by wszystko było w swoim miejscu, w swoim porządku. Jak to może ze sobą działać? Pragnie, byśmy byli jedno i byśmy poszukiwali naszej jedności. I myślę sobie, że ważnym elementem poszukiwania tej naszej jedności w małżeństwie jest, ja was przepraszam, muszę sobie tutaj odnaleźć następny slajd, życie intymne. jest życie seksualne mężczyzny i kobiety. Życie seksualne małżeństwa. Ponieważ to jest Boży pomysł dla naszej jedności. To jest Boży plan dla budowania naszej jedności w przestrzeni fizycznej. W przestrzeni tej takiej najbardziej namacalnej, tej takiej najbardziej zewnętrznej, tej takiej najbardziej widocznej. Myślę, że w przeżywaniu naszej seksualności, która jest piękna, ponieważ jest darem Bożym, możliwe są nasze dwie postawy. Pierwsza postawa, którą próbuje nam dzisiaj sprzedać świat, to jest postawa poszukiwania siebie i poszukiwania swojego spełnienia. Poszukiwania swojej satysfakcji w sferze seksu. To jest coś, co próbuje nam dzisiaj świat powiedzieć. Istotne jest to, byś przeżył orgazm. Istotne jest to, byś był szczęśliwy, byś był zadowolony. Często takie są nasze postawy, gdy przygotowujemy się na przykład do ślubu. Słyszałem kiedyś świadectwo osoby, która prowadzi przygotowania przedmałżeńskie i która zadaje osobom przygotowującym się do ślubu takie pytanie: jaki jest twój cel dla małżeństwa? I bardzo często pada odpowiedź: chcę być szczęśliwy. To jest właśnie postawa brania, postawa poszukiwania siebie, postawa egoizmu. Natomiast druga postawa to jest postawa dawania, postawa służby, postawa obdarowywania drugiej osoby, uszczęśliwiania drugiej osoby. I w akcie seksualnym mężczyzna w naturalny sposób obdarowuje kobietę swoim nasieniem. Obdarowuje kobietę swoim DNA, swoim kodem. Składa to w ciało kobiety. I myślę sobie, że to jest taki obraz miłości, która daje. Miłości otwartej, miłości, która chce się udzielać i chce innych błogosławić. W tym kontekście, jeżeli popatrzymy na przykład na antykoncepcję, która jest powszechna i bardzo promowana dzisiaj w świecie, to jest właśnie odarcie aktu seksualnego z tego daru z siebie. Jest to odarcie tego elementu budowania jedności seksualnej z elementu daru z siebie. Tam już poinstruowany, co mam dalej mówić. Więc to są te dwie postawy. Postawa brania i postawa dawania. Jeżeli w relacji seksualnej opieramy się na antykoncepcji, odzieramy naszą miłość z elementu dawania. Tak naprawdę wtedy uzewnętrznia się postawa naszego egoizmu. Ja wiem, że życie bez antykoncepcji jest życiem bardziej wymagającym. I doświadczam tego. Szczególnie jest to trudne wtedy, gdy przez długi okres czasu nie możemy współżyć ze sobą. Nie możemy być ze sobą blisko. Różne są sytuacje życiowe. Jest też problem odkrywania naszej płodności. Odkrywania płodności kobiety i wspierania jej, bycia z nią. Mało z tego. Muszę wam powiedzieć, że... Może nie muszę, ale chcę wam powiedzieć, że od wielu lat wziąłem na siebie ciężar prowadzenia obserwacji cyklu płodności w naszym małżeństwie. I wczoraj zadziwiła mnie moja najmłodsza córeczka, która ostatnio budzi się wcześnie rano. Wiecie, co zrobiła? Wstała, podeszła do szafki, wzięła termometr i przyniosła Basi, dała jej. Basia wiedziała, co z nim zrobić. Potem wzięła ten termometr, poszła i poszukała zeszyt, żeby zanotować wynik. Marysia ma 1,5 roku. Ale to jest coś, co zaobserwowała w naszej relacji. To jest coś, co zaobserwowała w mojej postawie porannej. Ja wiem, że to nie jest proste i to wymaga naszej systematyczności i naszej troski. Ale mogę wam powiedzieć z mojego doświadczenia, że naprawdę warto. Że naprawdę warto. Pszczyzna jako ten dziki. Możemy porównać go do ogiera, dzikiego konia, który pragnie wolności, który pragnie pędzić przez step, pragnie pędzić przez pustynię, przez las, przez pole, który pragnie być w ruchu, który jest dziki i nie daje się ujarzmić. I myślę, że coś takiego jest w każdym z nas mężczyzn. Jest jeden sposób na to, by ułagodzić ogiera. Wiecie jaki? Trzeba go po prostu wykastrować, nie? Wtedy on już nie jest taki dziki i taki narowisty, że tak powiem, taki nieokiełznany. I myślę sobie, że to jest coś, co próbuje z nas mężczyzn zrobić dzisiejsza kultura. Pozbawić nas naszej męskości. Po to, byśmy byli łagodni, ułagodzeni, byśmy byli cisi i spokojni, byśmy nie podnosili głosu, nie demonstrowali naszej siły. Dlaczego? Ponieważ dzikość jest czymś, co jest niebezpieczne. Ponieważ dzikość trudno jest kontrolować. Ale tylko wtedy jesteśmy zdolni tak naprawdę do tego, by walczyć. Jesteśmy zdolni do tego, by podejmować ryzyko, by odpierać ciosy wroga. Mało z tego, tylko wtedy możemy tak naprawdę wejść w Boże powołanie dla nas mężczyzn. Tylko wtedy możemy stawać w obronie naszych rodzin. Księga Rodzaju, 3 rozdział. To jest czas, kiedy, znaczy to jest miejsce, w którym możemy przeczytać o upadku Adama i Ewy, o upadku pierwszych rodziców. Kto tak naprawdę zgrzeszył w raju? Kto tak naprawdę zgrzeszył? Każdy na swój sposób. Kto zerwał owoc? Ewa. Kto jej pozwolił, tak? No, myślę, że to jest bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że w ten sposób możemy się doszukiwać, ale popatrzmy, jaki tam działa mechanizm. Gdzie był Adam, kiedy zgrzeszyła Ewa? Czy uprawiał ogród gdzieś w drugim końcu? Czy może spał? Czy może, nie wiem, obrywał jabłka z jakiegoś drzewa, tak? Może. Nie. Słowo Boże mówi, a on był z nią. On był przy niej i stał przy niej. Adam był z nią. I to jest pierwszy grzech Adama, bierność. Komu Bóg powiedział, nie jedzcie owoców z tego drzewa? Adamowi czy Ewie? Adamowi. Adamowi. Ale Ewa bardzo dobrze wiedziała, że tego nie może robić. Czyli pierwszy element Adam wypełnił dobrze i poprawnie. Przekazał Bożą wolę, Boży plan Ewie. Ale jaka była jego postawa, kiedy Ewa rozmawiała z wężem? Czy on zareagował? No nie. To jest grzech bierności. To jest grzech niereagowania na zagrożenia, które wkradają się do naszej rodziny. Drugi etap. Ewa zjadła owoc. Przychodzi do Adama. Proszę, spróbuj. Co Adam robi? Czy mówi, nie, 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 dziękuję. Nie powinienem, nie chcę. Tak robi? Ja myślę, że wtedy Adam stanął wobec wielkiego dylematu. Widział, że jego Ewa upadła. Jego Ewa okazała się nieposłuszna. Gdzieś zaczęła się robić przepaść między nim a Ewą. Ale zna wolę Boga. I tak naprawdę może podjąć decyzję. Ja myślę, że to był bardzo trudny moment dla niego, kiedy on musiał podjąć decyzję. Czy chce wybrać jedność z Bogiem, czy chce wybrać jedność z Ewą. Myślę sobie, że bardzo często stajemy wobec takiej trudnej decyzji, gdzie winniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ja wolę pójść za tą, która jest mi dana, która jest kością z mojej kości, ciałem z mojego ciała, czy mam iść za Bogiem i pociągnąć ją ze sobą. I bardzo często w tej decyzji wybieramy Ewę. W tej decyzji wybieramy kobietę. I mówimy, Panie Boże, dla Ciebie będę jeszcze kiedyś miał czas. Teraz pozwól mi nacieszyć się moją żoną. Teraz pozwól mi nacieszyć się moją kobietą. Ale tak naprawdę tutaj chodzi o nasze serce i o naszą relację do Boga. Gdzie jest w tym wszystkim moje serce? Gdzie jest w tym wszystkim moja więź z Bogiem? I konsekwencją też takiego wyboru jest często to, że kiedy poszukujemy potwierdzenia naszej męskości, próbujemy go szukać w kobiecie, a nie w Bogu. Podczas gdy to Bóg jest tym, który może tak naprawdę naszą męskość potwierdzić. I wszelkie poszukiwanie naszego potwierdzenia poza Bogiem to są ślepe uliczki, które do niczego nas nie prowadzą. Serce Adama, serce mężczyzny w swojej dzikości, myślę, że możemy porównać do ostrego narzędzia, jakim jest skalpel. Czy skalpel jest zły? Nie. Ale czy skalpel jest bezpieczny? Zależy dla kogo? Zależy w jakich rękach. W związku z tym próbuje się stępić skalpel, pozbawić go ostrza, po to, by był bezpieczny. Ale czy on wtedy może wypełnić to, do czego jest przeznaczony? A nie. Tępy skalpel do niczego się nie przyda. Jaki jest sposób na to, by skalpel był dobry? Musi być w rękach chirurga. Musi być w rękach tego, który wie, co z nim zrobić i w jaki sposób się nim posłużyć. I myślę, że tak samo jest z naszą męskością. Kiedy nie jesteśmy w ręku Boga, kiedy nie jesteśmy w ręku tego, który umie się nami posłużyć, który może nas poprowadzić, to tak naprawdę nie jesteśmy bezpieczni. I możemy być stępieni. Dlatego warto, byśmy oddawali się w ręce Boga i byśmy pozwalali Jemu, aby to On używał naszego ostrza, aby to On używał naszej męskości. Tak, jak On chce i w taki sposób, w jaki On nas do tego przeznaczył i stworzył. Relacja z Bogiem to jest taki fundament, bez którego tak naprawdę nic w naszym męskim życiu nie może się udać. Jeżeli coś idzie bez Boga, to tak naprawdę tylko pozornie. Dlatego, że jeżeli nie ma fundamentu naszego życia modlitewnego, to budujemy na piasku, to budujemy na bagnie, to budujemy na tym, co nie może nas utrzymać. Że fundamentem jest nasza relacja z Bogiem i nasze życie modlitewne. Jak ono wygląda? Czy ja znajduję na to czas? I ja wam powiem z mojego doświadczenia, że kiedy codziennie rano próbuję znaleźć czas na modlitwę, to wtedy nagle jest tyle ważnych rzeczy do zrobienia. Jest tyle rzeczy, które muszę się zająć, które powinienem zrobić, które w jakiś sposób czekają i które mogę zawalić, jak ich nie zrobię. I to jest taka nieustanna walka, która się w nas odbywa, walka o to, by moje serce należało do Boga, by moje życie było w Jego ręku, by mój skalpel był w ręku mojego chirurga. My, jako mężczyźni, jesteśmy wezwani do tego, by być kapłaństwem, by być kapłanami Boga, by być kapłanami naszych rodzin, by w naszych rodzinach ściągać Bożą obecność, ściągać Boże błogosławieństwo, by w nasze rodziny ściągać Bożą wizję, Boży zamysł, Boży plan. Ale bez życia modlitewnego to się nie udaje. Kiedyś zachwyciło mnie, kiedy odkryłem, co robił Hiob. Wiecie, kim jest Hiob? Taka, można powiedzieć, ikona, obraz mężczyzny doświadczanego. Ale to jest człowiek, który miał 7 synów. Miał 7 synów i przez 7 dni tygodnia codziennie składał ofiarę za jednego z nich, po kolei, za każdego z nich. Dlaczego? Bo gdyby się zdarzyło, że któryś z jego synów odejdzie od Boga, że któryś z jego synów zgubi się w drodze, on składał ofiarę za niego, po to, by sprowadzić go z powrotem do Boga. On w ten sposób troszczył się o ich życie duchowe. I to jest obraz kapłana. To jest obraz mężczyzny, głowy rodziny. To jest obraz mężczyzny, który troszczy się o tych, którzy są mu powierzeni. I tak jak Hiob codziennie składał ofiarę za kogoś ze swojej rodziny, tak samo my, jako kapłani naszych rodzin, jesteśmy wezwani do tego, żeby codziennie wstawiać się po kolei za wszystkich naszych domowników. Ale tym fundamentem jest moja relacja z Bogiem. Kolejny ważny element, który się wiąże z tym, to jest nasza misja. I myślę sobie, że jako mężczyźni potrzebujemy widzieć dalej, patrzeć szerzej, odkrywać Boży plan dla siebie. I potrzebujemy być częścią pewnej większej całości, pewnej większej rzeczywistości, tworzyć ją, tworzyć rzeczywistość, przemieniać świat. Dlatego tak ważne jest dla nas, byśmy odkrywali Bożą wizję dla naszego życia, Bożą wizję dla naszej rodziny, Bożą misję, którą On nam składa, w której możemy realizować nasze powołanie jako mężczyźni. I bardzo trudno odkrywać tę misję, iść z tą wizją, nie wychodząc na zewnątrz, zamykając się tylko w swoich czterech ścianach. Tylko ta misja, ten pomysł, ten Boży plan dla naszego życia, to jest tworzenie jakiejś większej całości i udział w Bożym planie zbawienia świata. I myślę, że jako mężczyźni potrzebujemy tego, by być częścią Bożej wizji, Bożego planu zbawienia świata. Mężczyzna to jest tym, o którym Bóg mówi, ten, o którym Bóg mówi, ty jesteś głową. I święty Paweł w liście do Koryntian pisze, chcę, abyście wiedzieli, iż każdego męża głową jest Chrystus, a głową niewiasty mąż, a głową Chrystusa Bóg. Jak się popatrzy na ten fragment z pierwszego listu do Koryntian, to Paweł kreśli tutaj taką swoistą hierarchię autorytetów. Możemy na nią popatrzeć albo z góry na dół, albo z dołu do góry. Popatrzmy, głową żony jest mąż, czyli żona, mąż. Głową męża jest Chrystus, a głową Chrystusa jest Bóg. W ten sposób wszyscy są w jakiś sposób zakorzenieni w Bogu. I to jest takie nasze zachodnie patrzenie na autorytet w kontekście piramidy i hierarchii. Tydzień temu mieliśmy w sąsiedniej sali tutaj spotkanie z Arielem Berkowicem, który celebrował Paschę u Franciszkanów. I on powiedział takie słowa, które mnie bardzo poruszyły. Powiedział tak, wprawdzie święty Paweł pisze list do Koryntian po grecku. Pisze go do ludzi w Koryntu, czyli do pogan. Używa języka greckiego, ale myśli po hebrajsku. I o ile my w kulturze greckiej, w kulturze zachodu, mówiąc o głowie, mówimy o kimś, o organie decyzyjnym, o organie rządzącym, o organie, który wszystko ustawia i wszystkim kieruje, O tyle w kulturze hebrajskiej obraz głowy to jest obraz źródła. To jest obraz tego, który nieustannie się daje. Który nieustannie się daje i który nieustannie ożywia, napełnia, uświęca, oczyszcza. I patrząc w tym obrazie, to już nie jest hierarchia rządzenia, ale to jest hierarchia służby. Ponieważ ojciec działa poprzez syna. Syn uświęca, ożywia, napełnia mężczyznę. Mężczyzna dzieli się tym dalej z żoną, z kobietą. I w ten sposób to już nie jest postawa mojego brania i postawa mojego egoizmu, ale to jest postawa mojej służby. Ja żyję nie po to, by innych poustawiać, żeby mi było dobrze, ale żyję po to, by innych obdarowywać, by innych obdarzać, by innych uświęcać, by innym błogosławić, by być darem dla innych. I tak jak Jezus nie przyszedł po to, aby Jemu służono, ale przyszedł po to, aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu, by dać swoje życie za ciebie, za mnie. To jest przejaw Chrystusa głowy. Tak samo my jako mężczyźni nie jesteśmy wezwani do tego, by nam było dobrze i by wszyscy w domu nam usługiwali. Ale jesteśmy wezwani do tego, by służyć i dawać swoje życie. Dawać swoje życie za żonę, dawać swoje życie za dzieci. To już nie jest relacja pionowa. To jest relacja bardziej pozioma. Relacja, w której nie ma miejsca na wyższego i niższą, ale jest relacja na tych, którzy są równi godnością, ale różni zadaniami. Tak sobie myślę, że życie to nie jest bajka. Życie to jest bitwa. Życie to jest bitwa, w której wszyscy jako mężczyźni jesteśmy wezwani do tego, by być wojownikami według Bożego serca. Jesteśmy wojownikami według Bożego serca, czyli jesteśmy w armii, którą Bóg dowodzi. Jesteśmy w armii tego, który nas ustalnia, który nas ożywia, który nam błogosławi i który chce nas używać. I toczymy walkę z szatanem, toczymy walkę ze światem, toczymy walkę z ciałem. To są nasi wrogowie, którzy próbują nas wybić z rytmu, którzy próbują nas odwieść od Boga, którzy próbują nas skonfrontować z naszymi żonami, z naszymi braćmi i z naszym Bogiem. I to jest walka, którą toczymy. I nasz przeciwnik jest silny i zadaje nam radę. Zadaje nam rany po to, by pozbawić nas siły i pozbawić nas godności. To nie jest sytuacja beznadziejna, ponieważ mamy Jezusa, który na początku swojej misji, podczas spotkania w synagodze, otwiera księgę i cytuje proroka Izajasza. Możemy o tym przeczytać w 4 rozdziale Ewangelii Łukasza w 18 wersecie i 19. Jezus mówi: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi i abym obwoływał rok łaski od Pana. Jezus przychodzi po to, by nieść nam wolność, by nieść nam przejrzenie, by nas wyciągnąć z naszego ucisku, po to byśmy mogli być wolni i byśmy mogli żyć w obfitości. I w momencie, kiedy doświadczamy bólu i doświadczamy ataków ze strony naszego przeciwnika i nieprzyjaciela, doświadczamy ran. Możemy niejako zamykać się i nie pozwalać Bogu, by nas leczył, by nas z powrotem uzdalniał do walki. Mało z tego. Winniśmy z naszą raną, z naszym skaleczeniem, z naszym niedomaganiem, z naszą złamaną nogą, ręką, barkiem, z naszym bólem i cierpieniem przychodzić do Jezusa. Po to, by On mógł nas uzdalniać z powrotem do walki. I On jest tym, który w ten sposób zdefiniował swą misję. By niewidomym nieść przejrzenie, by więźniom głosić wolność, by uciśnionych odsyłać wolnymi. I to jest naprawdę wielka obietnica dla nas, której warto utrzymać się właśnie jako obietnicy. W armii Pana nie jesteśmy sami. Są bracia wokół nas. Dlatego ważne jest, byśmy nie szli sami w pojedynkę. Byśmy nie mówili, ja tutaj jestem samotną wyspą i wystarczy mi tylko moja relacja z Bogiem, nie potrzebuję nikogo więcej. Ponieważ nawet Jezus, kiedy szedł do ogrodu Getsemani, kiedy szedł do ogrodu oliwnego, poszedł z uczniami, pozwolił im zostać w jednym miejscu, ale wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana. Wziął ze sobą tych najbliższych, ponieważ w czasie, kiedy doświadczał trwogi i bólu, kiedy doświadczał tego bólu związanego z kielichem, który był przed nim, kiedy zmagał się, potrzebował braci. I kim my jesteśmy, żebyśmy mieli ich nie potrzebować? Kim my jesteśmy, byśmy mogli mówić, nie potrzebuję cię? Jak Jezus potrzebował towarzyszy w czasie bólu i w czasie cierpienia. Tak samo my potrzebujemy braci, potrzebujemy siebie nawzajem. Czy masz takie grono? Czy masz taką grupę, w której możesz poprosić brata, pomódl się za mnie? W której możesz otwarcie powiedzieć, zmagam się z tym i z tym. Mam taki i taki problem, nie radzę sobie. Pomóż mi, pomódl się za mnie, sprawdzaj mnie, zadawaj mi trudne, kłopotliwe pytania, dlatego że chcę być w światłości i chcę wzrastać w mojej relacji z Bogiem. Czy masz kogoś takiego? Czy masz małą grupę? Ale czy masz przyjaciela? Czy masz to grono, w którym możesz otwarcie rozmawiać o Bogu i otwarcie dzielić się swoim życiem, w które modli się za ciebie? Ale czy masz tego najbliższego przyjaciela, przed którym możesz być do końca szczery? To jest dla nas wszystkich wezwanie. I zachęcam was, byście się zmierzyli z tym wezwaniem. I byście poszukali małej grupy, i poszukali najbliższego przyjaciela. Przerwa na reklamę. Małe grupki spotykają się w drugą i czwartą środę miesiąca tu w Kamieniołomie. Koniec reklamy. Koniec reklamy. Ale pamiętajmy o tym, że nie walczymy sami. I szatan będzie starał się nam przeszkodzić. Będzie starał się wybić nas z rytmu. Będzie starał się zranić nasze serce. Będzie starał się spiłować nasze ostrze, nasz skalpel. Będzie starał się wykastrować nas po to, by pozbawić nas siły. Ale mamy obietnicę. Mamy obietnicę Bożą, o której możemy przeczytać w księdze proroka Ezechiela w 36 rozdziale, wersety 26 i 27. Gdzie prorok mówi w imieniu Boga. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Jest Boża obietnica. Gdy mamy chore i poranione serce, Bóg przychodzi, by powiedzieć, chcę dać ci nowe serce. Chcę tchnąć nowego ducha do twojego wnętrza. Chcę usunąć to twoje poranione, kamienne serce. A chcę dać ci serce z ciała. Chcę dać ci serce, które będzie pulsowało, które będzie żyło, które będzie sercem według mojego serca. Pragniesz tego? Czy pragniesz takiego serca? Czy pragniesz takiego życia? Czy pragniesz życia w bliskości i obfitości Bożej? Czy pragniesz życia, w której Bóg może używać ciebie z twoją męskością? Jeśli tak, to proponuję, byśmy stanęli teraz w modlitwie. I byśmy stanęli przed Bogiem i pozwolili Mu, aby to On kształtował i przemieniał nasze serce.